Byłem swego czasu, kilka lat temu, na uroczej Jamajce i muszę powiedzieć, że czułem się tak dość osamotniony, ponieważ nie widziałem Polaków. Jedynie obcowałem z rodziną, która wyemigrowała ze Śląska do Niemiec. Tam zakotwiczyła się już i mogłem z nimi po polsku porozmawiać. Natomiast taka trochę samotność w otoczeniu no, przepięknej egzotyki, przepięknych plaż, przepięknych palm, przepięknych kortów tenisowych, ponieważ na niektórych plażach kompletnie wydzielonych przebywają bardzo znamienici goście, premierzy, piłkarze, no słowem ludzie majętni.
Czytałem kiedyś biografię Boba Marleya i tam był cytat jego własnej wypowiedzi z któregoś z wywiadów i on powiedział, że Jamajka to jest takie miejsce, w którym czas praktycznie nie istnieje. To jest prawda?
To jest prawda, dlatego że jakby pan redaktor pojechał kiedyś na Jamajkę, do czego pana bardzo zachęca, może taka możliwość powstanie, to wyjdzie pan na plażę i zapowiada się burza. I wówczas ocean się zlewa z niebem i jest kompletnie ciemno. Pan nic nie widzi przed sobą. No, pierwszy raz w życiu czegoś doświadczyłem. Kompletnej ciemności, kiedy jeszcze księżyc nie świeci. Tak, to zlewanie się nieboskłonu z oceanem było fascynujące. Natomiast drugi taki moment, który zapamiętałem, to była wizyta w miejscowej bibliotece. Otóż poszukiwałem takich pewnych książek o historii Jamajki, anglojęzycznych, nie było niemieckich, ale anglojęzyczne. Robiłem ksero, część przepisywałem i zetknąłem się z problemem, że ta biblioteka mieściła się na takim kontenerze, na kołach. I pani tam miło mnie obsługiwała i po prostu stały książki i to była tak zwana miejska biblioteka na Jamajce. No fascynująca sprawa, żeby jeszcze do biblioteki na kołach przyjść, takiego kontenera, no, niby to kontener. To jest jedna rzecz. Druga, to trochę tak błądziłem szlakami słynnych korsarzy z Karaibów, bo pod wpływem filmu Piraci z Karaibów, prawda, do dzisiaj modnego i bardzo świetnie zrobionego, to podążałem tam, gdzie mieszkałem blisko, było gniazdo takiego pirata, Calico Jack się nazywał, taka egzotyczna nazwa, i zacząłem się interesować tym Calico Jackiem, coś tam przywiozłem do Polski, pewne materiały i jeszcze może kiedyś coś napiszę o tym Calico Jack, tym jednym z wielu piratów Morza Karaibskiego. No i może ostatnia, trzecia rzecz, to taka fascynująca, to urok plaż. Ten piasek jest tak krystaliczny, że tak delikatny, ja mam do dzisiaj butelkę, ja specjalnie przywiozłem sobie z tego piasku, do butelki wsypałem po wodzie mineralnej i można nim się obmyć. Jeśli ktoś jest spocony, czy ma brudne ręce, to tym piaskiem można się myć. Po prostu jest tak krystaliczny, że nic nie zostaje na ciele.
Myślę, że teraz nie jeden słuchacz się rozmarzył i już myślami powędrował na Jamajkę. Oczywiście ciepło, zachęcamy do podróżowania.
I słońce, i ciepło.
Zupełne przeciwieństwo tego, co mamy dziś.
Dokładnie.
Pan profesor chyba nie jest zwolennikiem zimy, mam wrażenie.
Jestem, ale tak do pewnego stopnia. Lubię krótkie zimy, ostre zimy i wolę wiosnę, lato.
No jeżeli ciągnie pana ciągle do Afryki, na Jamajkę, to znaczy,
nie
że
tylko,
jednak ciepłolubność.
Wróciłem 2 lata temu z Malezji, z Kuala Lumpur. I też jestem pod urokiem tego kolejnego kraju, ale już po drugiej stronie kuli ziemskiej. Język przede wszystkim, topografia, położenie geograficzne. Ja odwiedziłem tam takie miasto zajęte przez Portugalczyków, którzy tam mieli faktorię handlową, nazywa się Malakka. Zresztą znane tam filmy były kręcone przygodowe w tej Malacce. I tak się zastanowiłem, ale tam z kolei jest bardzo dużo już zasymilowanych Europejczyków. Natomiast na Jamajce tego nie widać. Widać jednak dominację ludności kolorowej, prawda? No i turystów. I masę turystów, a nie z Polski, tylko z Niemiec, z Holandii, z Belgii, z Francji, Stanów Zjednoczonych.
To znaczy, że jesteśmy zbyt leniwi, czy jeszcze za mało zamożni, żeby...
I za mało zamożni, i zbyt duża odległość, ale także chyba zbyt słaba reklama jednak Jamajki. Jamajka jest mało znana w Polsce, muszę powiedzieć. Podobnie jak przebywałem w Malezji, to samo. My niewiele wiemy, a powinniśmy wiedzieć więcej o świecie nas otaczającym, nie tylko krajach europejskich, które znamy najlepiej, ale o tych dalekich jednak już krajach.
No nic tak nie kształtuje przecież jak podróże, to wiemy nie od dziś.
No dokładnie tak, ma pan rację.
A ma pan jeszcze jakieś takie marzenie podróżnicze, gdzie chciałby pan się udać, już może poza Afryką?
No bardzo, bardzo myślę o tym, żeby do Indii pojechać, chociaż tam różne opinie słyszę. Jedni tam wolą Himalaje i Nepal, ale ja wybieram Indie, mówią, że brudne, zaniedbane, że koszmar przebywanie w Indiach, ale jednak wybrałem Indie i chciałbym zobaczyć słynny Taj Mahal. Indie są w zasięgu ręki, one nie są takie drogie, tam nawet takie podróże do 5000 to można sobie jakoś jeszcze uskrobać, ale już tak luksusowe, no to 15 co najmniej trzeba mieć, to już nie na kieszeń studencką, nawet na moją już też jest ciężką.
Wracamy do Polski, wracamy do naszej rzeczywistości. Nie powiem, że szare. Zresztą zaraz zrobi się kolorowo, bo przecież święta. Pan profesor czeka na święta bożonarodzeniowe?
Tak, bardzo. Ja jestem tak zwany świąteczny chłopak, ponieważ mam liczną rodzinę i głową w domu jest mama, bo ojciec już nie żyje od wielu, wielu lat. I zawsze ta Wigilia jest taka kresowa, wschodnia, bo moi rodzice przybyli z Kresów, z Podola, dzisiejszej terenów Ukrainy, z Buczacza się wywodzą. No i te tradycje są zachowane. Kucia, barszczyk, ryba taka, owaka. Słowem święta bardzo dobrze wpływają na moją kondycję i nie tylko.
To 40-lecie to jest ten temat, do którego musimy wrócić. Ja wiem, że pan profesor chyba tak trochę niechętnie chce o tym rozmawiać, takie mam wrażenie, ale no, ja będę jednak niezłomny i będę drążył. Wspomnieliśmy o tej pracy dotyczącej ekspansji kolonialnej Rzeszy Niemieckiej w Afryce i tak jak tak drążyłem i szukałem kolejnych tytułów, no to jeżeli chodzi o okupację niemiecką, w ogóle o Niemcy, o wojny, to też jest tematyka, która bardzo mocno do pana profesora gdzieś przylgnęła.
No, to zainteresowanie niemieccoznawcze wzięły się z okresu studiów, ponieważ moim takim niekwestionowanym autorytetem, mistrzem wręcz był wybitny polski historyk Janusz Pajewski, autor wielu znakomitych prac i on mnie tak zaszczepił właśnie do tych Niemiec jeszcze wówczas podzielonych, ale w ogóle do historii Niemiec i do nie tej współczesnej, ale też i tej głębokiej. I jakoś tak zastanowiłem się, a czemu nie poświęcić się w doktoracie, w rozprawie doktorskiej problematyce Polaków w Niemczech, a w Niemczech tych podzielonych zachodnich stref okupacyjnych. No i powstała z tego praca, o której pan redaktor mówi. Ale potem przyszły następne, chociaż już nie w Niemczech, ponieważ pomyślałem sobie, no przecież jeszcze jest Wielka Brytania, więc jeszcze są emigranci na wyspach, ale ci emigranci polityczni. Mnie bardziej zawsze interesowała emigracja niepodległościowa, polityczna, aniżeli ta zarobkowa, czy ludzi z przymusu, którzy zostali przymusowo tam do Niemiec wysiedleni.
A miał pan profesor kiedyś okazję porozmawiać z takim emigrantem politycznym?
Z niejednym, nie chciałbym tutaj, ale poznałem wielu takich i mogę tu może o dwóch wspomnę. Jeden to był taki mój ulubiony kolega już wręcz, który już nie żyje, zmarł. To był Jerzy Gawenda, prawnik, który mnie tak bardzo wtajemniczał. Byłem u niego w domu, tam dostawałem materiały, zbierałem, jakiś czas przebywałem w Bournemouth nad kanałem La Manche, tam gdzie mieszkał. No i drugim to był wybitny polski ekonomista, ostatni premier rządu na wychodźstwie, profesor Edward Szczepanik, którego też przebywałem w domu, z którym też wiele rozmów przeprowadziłem. No i ze świętej pamięci prezydentem na uchodźstwie ostatnim, Ryszardem Kaczorowskim, który, jak wiecie, zginął w katastrofie smoleńskiej. I bywałem u niego. Do dzisiaj napisałem kilka tekstów. Poznałem jego żonę mieszkającą w Londynie. Słowem, no, dużo wrażeń jest, jeśli chodzi o ten londyński okres moich zainteresowań. No i pobyt dłuższy w Wielkiej Brytanii na kwerendzie archiwalnej w Londynie w 1991 roku, ale już po odzyskaniu wolności.
Ja podpytuję o tych emigrantów politycznych z tego względu, że wiem z doświadczenia zresztą, że ludzie ogólnie na emigracji zupełnie inaczej patrzą na Polskę, na swój kraj, ale nigdy nie miałem okazji dowiedzieć się, jak patrzą na to emigranci polityczni, którzy z zupełnie innych względów wyjechali. Jak w ich oczach i w pana oczach w tym momencie wyglądała Polska?
Polska to była ta zapamiętana sprzed września 1939 roku. To była właśnie Podole, To była Ukraina, to była Białoruś, to była Litwa. I ci ludzie do końca swoich dni zawsze o tym swoim dzieciństwie, młodości na Kresach Wschodnich myśleli. To jest jedno. Takie silne poczucie więzi z tym miejscem urodzenia, najbliższą okolicą, zresztą piękną, bo czarnoziemy ukraińskie, czy w ogóle krajobraz Ukrainy jest przepiękny. No i znowuż tutaj trzeba czytać pamiętniki, trzeba czytać relacje, ale dużo już i Gazeta Lubuska na ten temat też pisze. I to był jeden element. I drugi to jest właśnie to kultywowanie języka polskiego. Mimo znajomości angielskiego cały czas swobodnie można z nimi po polsku było rozmawiać. Tak? Zachowali ten bardzo piękny polski język. To drugi taki element. No i trzeci taki trochę, to jest to takie w cudzysłowie getto Polaków w Londynie, czyli dzielnica Hammersmith. Jak pan redaktor wie, tam wiele czasu spędzałem, gdzie można zjeść, gdzie można archiwum Piłsudskiego zwiedzić, niedaleko archiwum generała Sikorskiego, więc te wszystkie archiwa odwiedzałem. Na ile mogłem, to te dokumenty przywiozłem do Polski, przydały się. I może jeszcze jedna rzecz, to taki specyficzny klimat może angielskiego Albionu. Emigracja niepodległościowa w Niemczech to jest zupełnie co innego. To jest inny klimat, inne odniesienia, mniej takiej zwartości między Polakami. Natomiast Wielka Brytania to rzeczywiście ta emigracja niepodległościowa się mocno trzymała. Ona była biedna, dochodziła latami do jakiegoś sukcesu ekonomicznego. Generałowie czyścili szkła. Generał Młaczek czyścił szkła w hotelu w Edynburgu. Inny zajmował się pierzem, handlował pierzem i to były wielkie nazwiska w historii Polski sprzed okresu wybuchu II wojny światowej. No i trzeci aspekt to taki, że no jeszcze może pan rektor pozwoli, to jeszcze o nim wspomnę, to takie wydarzenie, że trochę tych historii takich jeszcze londyńskich się zdarzało. No na przykład w tym czasie byłem świadkiem odejścia słynnego piosenkarza angielskiego w 91 roku.
Freddie Mercury'ego
i pamiętam, że nie byłem na pogrzebie, chcieliśmy iść, ale tak, to już był grudzień, było zimno tuż przed świętami. No to żeśmy całą noc śpiewali przy piwie i słuchaliśmy jego melodii. Freddie Mercury, dziękuję. Odpowiedź. Tyle lat temu.
A wracając jeszcze do naszego jubileuszu, do pańskiego jubileuszu 40-lecia, jakie pan ma marzenia, jeżeli chodzi o pracę naukową? Ma pan jeszcze jakieś marzenia, jakieś osiągnięcia, które bardzo chciałby pan osiągnąć jak najszybciej?
Mam marzenia. Chciałbym napisać taką popularną książkę, nie naukową, już nie na stopień, o Afryce, właśnie o tym kolonializmie, ale w ogóle europejskim w Afryce, takie studia, ale tak dla czytelnika, dużo zdjęć, krajobrazy, nie taka praca z przypisami na pół strony, z archiwaliami, tylko taką dla czytelnika, żeby tą Afrykę jeszcze inaczej, z innymi, inaczej zobaczył, w inny sposób. To jest jedno moje marzenie. Drugie, jak najmniej zajęć ze studentami, ponieważ 40 lat już się napracowałem bardzo dużo i nie powiem, że jestem zmęczony, ale mam więcej czasu na podróże, na konferencje, na wyjazdy naukowe. Dydaktyka jednak jest uciążliwa i to zresztą wiecie sami najlepiej. I zresztą kiwa pan głową, że coś jest na rzeczy.
Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.